Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Nie trzeba daleko wyjeżdżać, żeby analizować to, co się dzieje w świecie.
To jest chyba w sztuce, że to wszyscy twórcy czerpią z tego, co mają obok siebie, wokół siebie, z pejzażu, nie tylko otwartego, ale i pejzażu miejskiego.
Tak mówił profesor Bogdan Wegner, artysta malarz, który 24 czerwca 2023 roku spoczął na cmentarzu w Mosinie. Z polodowcowego krajobrazu, z góry Pożygowskiej, na którą patrzył codziennie ze swojego ogrodu, a także z mosińskich chodników, w które wpatrywał się, idąc pochylony ze spuszczoną głową na stałej trasie od dworca PKP do domu, uczelnia dom, z tego wszystkiego czerpał inspirację, od chociażby kropla wody w szparze chodnika, połyskująca w słońcu.
Impresjoniści przecież, prawda? Wcale nie musieli daleko wyjeżdżać, by wystarczyło za Paryż i już mieli baki. A Clomonet przecież pod koniec życia już prawie nie impresjonista, bo tak się zagłębił w swoim ogrodzie, te dwa duże, olbrzymie obrazy. Podobnie jak w moim przypadku, one stały się, jakby te ogrody stały się dla niego tą materią, z której czerpał. No, wspaniałe obrazy. Często właśnie u czystych pejzażystów, jak i impresjoniści, oni notowali na gorąco jakby swoje wrażenia, potem jeszcze w pracowni dopracowywali, ale wracali jeszcze w te same miejsca, żeby sprawdzić, prawda? Może inne oświetlenie, może inne refleksy będą światła na liściach, na drzewach, na wodzie.
I to dziś nas uwodzą tymi obrazami, przecież to jest jeden z najpiękniejszych okresów.
Myślę, że tak. Wydaje mi się, że to jest czas, kiedy wrócono jakby do tej natury, bo wcześniejsze okresy naturę traktowały trochę jak scenografię do scen zbiorowych, do portretów i tak dalej. Natomiast tutaj ta natura się objawiła w czystej postaci.
Bluszczem ku oknom, kwiatem w samotność, po szumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton.
Na uroczystość pogrzebową profesora Bogdana Wegnera stawił się Senat Uniwersytetu Artystycznego w strojach akademickich, w togach i biretach. Rektor Wojciech Chora podkreślił humanistyczną postawę wieloletniego profesora, kierownika Katedry Rysunku, przyjaciela studentów. Bogdan Wegner zrobił też coś niezwykłego dla Mosiny. Nie tylko sportretował ją w wielu swoich obrazach, ale wspólnie z profesorem Jackiem Strzeleckim stworzył 30 lat temu Galerię Sztuki w Mosinie. Swoją wystawą rozpoczął jej szczęśliwy żywot, jak widać po latach, świetnej działalności pod patronatem uczelni. Małe miasto Mosina, a duże wydarzenia plastyczne. To swoisty fenomen. Wernisaż w Galerii Miejskiej w Mosinie 27 maja 2017 roku.
Kiedyś ktoś powiedział, że malarz powinien mieć łapczywe oko, łakome, nienasycone. No, staram się.
A jak byś zdefiniował malarza? Kim jest malarz?
No, sięgając do średniowiecza, bym powiedział, że jest rzemieślnikiem. Natomiast to romantyzm stworzył pozycję malarza, artysty, prawda, który gdzieś tam w natchnieniu pracuje. No ja nie wiem, czy aż w takim natchnieniu dzisiaj się pracuje. Dzisiaj są trochę inne czasy, natomiast bliżej mi by było do tamtych wcześniejszych czasów, kiedy malarz należał do cechu i po prostu wykonywał swoją pracę w zależności od talentu i możliwości.
No to byś musiał malować pewnie portrety wtedy.
No niekoniecznie, ale może i ołtarze, bo może te duże formaty, jak na tą galerię monumentalne, no one trochę, wydaje mi się, zbliżają się formatowo i wyrazem do takiego przekazu w dużych przestrzeniach sakralnych.
Córka Bogdana Wegnera, Natalia, poszła w jego ślady.
Mieliśmy wspólną wystawę i wszyscy się pytali, dlaczego tata pejzaż taki ziemi, a ja pejzaż nieba. No i to właściwie był taki, to bardzo przypadkowa rzecz, że to się tak fajnie wtedy zderzyło i jak pytano właśnie tatę, jaka jest różnica między naszymi pracami, naszym spojrzeniem, to powiedział, że przede wszystkim dzieli nas horyzont. Czyli ja to, co jest nad horyzontem, tata to, co jest pod przede wszystkim. Chociaż w jego obrazach również niebo się pojawia jako taki przebłysk, jako taki klejnot gdzieś na przykład nad jakąś skałą szarą, błękit czysty, także... On również sięga trochę, wycina jakby tego nieba do swoich obrazów i zabiera. U mnie też fragmencik ziemi się też pojawia, między innymi w kompozycjach takich tych krzyżowych, gdzie pojawi się, jak pani widzi, taki, tutaj może zobaczymy, jest domek, taki kształt trójkątny, daszek z kominem. I to jest właśnie dom mojej babci, który zawsze pięknie się prezentuje na tle zmieniającego się ciągle nieba. To jest zawsze taki stempelek, on zawsze jest w tym miejscu niezmienny i to jest właściwie w pejzażu nieba ciągle zmiennym, płynnym, to jest taki znak drogowskaz, latarnia morska, zawsze obecna, zawsze w tym miejscu. Jak widzę ten domek, to wiem, że jestem w dobrym miejscu i dobrze się czuję.
Ten domek to rodzinne gniazdo, które łączy świat żywych ze światem umarłych. Bogdan Wegner odszedł, ale pozostała jego sztuka i utalentowana córka Natalia. O artystycznych kontynuacjach rodzinnych opowiem w dalszej części audycji. Zatrzymamy się w galerii Kolor i Kropka przy ulicy Bukowskiej 92. W galerii pełnej kolorowych motyli. Pojawiły się one wraz z wystawą zatytułowaną Martwe motyle, której wernisaż odbył się w dniu 3 czerwca. Kolor i kropka. A gospodynią w tej galerii jest Marcelina Rosiak. Gościem, autorką wystawy, która jest prezentowana, jest Zuzanna Lenartowicz-Malcher. Ponieważ obie panie wychowywały się w rodzinach artystycznych, to chciałabym od tego zacząć, jak to jest spędzać dzieciństwo w rodzinie artystów, w rodzinie, w której się mówi dużo o sztuce, pewnie tworzy się ją, czy jest dla dziecka czas, czy nie ma.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, też się pozwolę przywitać. Ja moje dzieciństwo wspominam bardzo intensywnie, bardzo dużo się działo. Nasz dom był zawsze pełen gości, artystów, poetów. Jako parolatka chodziłam z rodzicami na wernisaże, także jakby to było zawsze dla mnie takie naturalne środowisko. Później, jak dorastałam, też nie wyobrażałam sobie, że mogę iść na inną uczelnię niż Akademia Sztuk Pięknych, której jestem absolwentką. Oczywiście ma to swoje lepsze i gorsze strony, ponieważ przez to, że to życie było takie kolorowe, takie intensywne, czasami wydawało mi się, że rodzice trochę zapominają o kwestii wychowania dziecka, tylko tak bardzo skupiają się na tym swoim barwnym życiu i trochę mnie traktują jak dorosłą, jako element tego wszystkiego, że ja zawsze bardzo dobrze się dogadywałam z dorosłymi i i wydaje mi się, że dość szybko musiałam dojrzeć, żeby się w tym towarzystwie odnaleźć.
To przedstawmy rodziców. Mama
Maria Rokosz.
Rokosz i ojciec Mariusz Rosiak.
Tak jest.
Mama była malarką.
Była malarką. A tata był marszandem, prowadził galerię sztuki współczesnej na ulicy Dominikańskiej w Poznaniu. Taką, wydaje mi się, jedną z najbardziej prestiżowych w Polsce, jeśli chodzi o promocję sztuki współczesnej, na przełomie lat 90. i nowego milenium.
Był krytykiem sztuki, wiedział co zbierać.
Był krytykiem sztuki, był także wydawcą gazety Malarzy i Poetów. Przede wszystkim pisał o sztuce, zresztą mój tata sam widział siebie przede wszystkim jako poetę, duszę artystyczną, a dopiero gdzieś tam w drugiej linii biznesmena, z czym no, praca marszanda i osoby, która buduje prywatne kolekcje, bo w tym też tata pomagał, się wiąże z tym, żeby być biznesmenem, więc był rzadkim przypadkiem artysty wśród biznesmenów. Bo duszę miał przede wszystkim artystyczną i nawet po śmierci taty na grobie jest podpisany Mariusz Rosiak poeta, bo tym był przede wszystkim w sercu.
No i może dlatego te wernisaże w Galerii R były takie nietypowe, niebanalne, były zawsze ciekawe, zawsze byli interesujący goście, no i wspaniali artyści na ścianach. Ja pamiętam na przykład Strzemińskiego wystawę. Pamiętam, jak była wręczana nagroda kolekcjonerów.
Pragnę przypomnieć, że nagroda kolekcjonerów została ustanowiona w Poznaniu w 1998 roku.
Mariusz Rosiak.
W pierwszą rocznicę śmierci lekarza i społecznika z Buku pod Poznaniem, wybitnego kolekcjonera sztuki, który zgromadził jedną z największych i najpiękniejszych kolekcji sztuki polskiej od końca XIX wieku po czasy najnowsze, jaka znajdowała się w rękach prywatnych.
Kto otrzymał tę nagrodę? Znakomity artysta, interesujący rozmówca. Wtorkowy wieczór, Galeria R. Mariusza Rosiaka. Wernisaż wystawy obiektów i prac na papierze profesora Jana Berdyszaka. Wieczór bardzo sympatyczny, bo połączony z jubileuszem 70-lecia życia profesora i wręczeniem nagrody kolekcjonerów poznańskich. Były życzenia i gratulacje. Gospodarz galerii Mariusz Rosiak przypomniał wcześniejszą wystawę Jana Berdyszaka w swojej galerii.
Było to na początku 2002 roku. Przypomnieliśmy wtedy obrazy artysty z lat 60., Koła podwójne. Taki jeden z bardziej kluczowych dla zrozumienia jego twórczości cykli obrazów, których jakby definitywnie usiłował porzucić prostokąt płótny jako podłoże gry obrazowej. Jan Berdyszak dzisiaj kończy 70 lat. To jest pewna cezura w życiu każdego człowieka, która pozwala spojrzeć na życie z pewnej perspektywy czasu i ocenić to, co było ważne, ciekawe, oryginalne, nowatorskie. I w twórczości Jana Berdyszaka pewno ten element oryginalności był szalenie ważący na kształcie jego dzieła. Poszukiwanie własnego kształtu, nowoczesności, takiego zupełnie odmiennego rozumienia klasycznych problemów sztuki, niezależnie od tego, czy Berdyszak dotykał obrazu, rzeźby, grafiki, rysunku. To się odzwierciedlało na jego dziele i to pozostało jakby widomym znakiem rozpoznawczym jego kreacji artystycznej.
To były ciekawe spotkania, pouczające.
W tych spotkaniach uczestniczyłam jako dziecko, więc mam trochę inny odbiór, a mojemu tacie zawsze bardzo zależało, żebym uczestniczyła w tych wernisażach, wystawach i ja trochę pamiętam, że mnie to w pewnym momencie męczyło i miałam taki moment buntu, że uważałam, że nie będę chciała się zajmować sztuką, bo byłam tak przesycona tym artystycznym środowiskiem, że wydawało mi się, żebym chciała bardziej takiego normalnego życia. Cokolwiek to wtedy miało dla mnie znaczyć.
Gdyby żył tato, to by tutaj z nami siedział i by recenzował tę galerię, pracę i klimat galerii, bo to jest też bardzo istotne.
Myślę, że jakby tata żył, to prawdopodobnie byśmy galerię prowadzili razem, a że tata miał bardzo silną, taką dominującą osobowość, pewnie tata byłby prowadzącym, a ja bym była jego asystentką. Myślę, że tak by to wyglądało. Tata mój marzył, żebym ja studiowała historię sztuki. Jak jemu powiedziałam, że chcę studiować na Akademii Sztuk Pięknych, to pamiętam, że powiedział mi takie słowa, że Akademia Sztuk Pięknych jest albo dla leniuchów, albo dla ludzi wybitnie zdolnych. Więc jak ktoś nie czuje się wybitnie zdolny, to nie powinien studiować na Akademii Sztuk Pięknych. Nie wiem, czy to był taki przytyk w moją stronę, chociaż tata zawsze takie wychowanie dość miał surowe, jeśli chodzi o osiągnięcia w nauce, bo zawsze jak była ta 5 minus, to czemu nie piątka? I robił mi w domu dyktanda i bardzo, bardzo starał się, żebym, jak on to mówił, żebym miała więcej w głowie niż na głowie.
A mama. Przed nami leży zestaw, mamy prac z wystawy. Figury homo, figury geo. Mama też niestety nie żyje. Zmarła no, w 2018 roku. Tak. Maria Rokosz.
Rodzice moi byli bardzo ciekawą parą. Już samo połączenie marszanta i malarki, czyli bardzo tak powiedzmy wydaje się kompatybilne, ale że mama moja też miała dość taką ekspresyjną osobowość, to było między nimi zawsze bardzo dużo emocji. Ja tak wspominam moje dzieciństwo, że była bardzo duża miłość ze strony rodziców do siebie, bardzo duża namiętność, zawsze zresztą mówili, że jestem owocem miłości i ja to czułam, ale też było bardzo dużo napięcia. Zawsze było dużo i miłości i dużo kłótni, w skrócie mówiąc w moim domu i trochę ja przez ten pryzmat też tak widzę miłość, że miłość wiąże się z silnymi emocjami.
Skąd rodzina pochodziła? Ojciec, zdaje się, pochodził z Koła, tak?
Tak, pochodził z Koła, a później rodzina przeniosła się do Konina. I bardzo mocno był tata związany z Koninem. Zresztą do teraz część mojej rodziny mieszka w Koninie, mojego taty brat z żoną. Babcia mieszkała w Koninie, która niestety już nie żyje, zmarła 2 lata temu. Ukochana moja babcia, przewspaniała osoba i myślę, że miała bardzo duży wpływ na to, jakim jestem teraz człowiekiem, bo wychowując się w rodzinie z takimi bardzo silnymi, ekspresyjnymi osobami, ta babcia była takim buforem, który bardzo mnie wyciszał, wspierał i była mi niesamowicie bliska, cudowna osoba. Bardzo tęsknię za nią, ale wierzę, że gdzieś czuwa nade mną, czuję cały czas jej obecność. A mama pochodziła ze Świnoujścia. I też cały czas mam rodzinę w Świnoujściu, także tak czuję się jedną nogą świnoujszczanką, jedną koninianką, no i sercem poznanianką, gdyż tu się urodziłam, jak moi rodzice się poznali na studiach w Poznaniu i ja i mój syn już jesteśmy rodowitymi poznaniakami.
W galerii Kolor i Kropka prezentowane są prace Zuzanny Lenartowicz-Malcher, która też ma co opowiadać o swojej artystycznej rodzinie.
Witam serdecznie, bardzo mi miło gościć tutaj właśnie u Marceliny, którą poznałam tak naprawdę niedawno i może właśnie to nas tak zbliżyło, że mamy artystyczne rodziny i wspólne tematy z tym związane, bo faktycznie obracając się w tym środowisku artystycznym właśnie ludzi związanych z uczelnią, często gdzieś tam czujemy tą bliskość i jakiś taki sentyment do osób, które z tego środowiska wyrastają, więc myślę, że tutaj to było takie mocne podłoże tego, że nawiązałyśmy relacje poprzez właśnie naszych wspólnych znajomych. I dzisiaj ta wystawa, którą tutaj możemy zobaczyć, to właśnie wystawa, która gdzieś tam bardzo mocno spogląda wręcz dosłownie w oczy moich bliskich, ponieważ właśnie nawiązuje do tych relacji z rodziną, z osobami mi bliskimi. Ale jak to było z tym dzieciństwem w artystycznej rodzinie, bo o tym tutaj dzisiaj zaczęliśmy rozmowę. No ja bardziej może z rodziny architektów wnętrz, więc to jest jakby taki tutaj klucz, bo zarówno rodzice, jak i dziadek Janusz Lenartowicz byli architektami wnętrz. No i myślę, że takie dźwięki z dzieciństwa, jak drapanie po kalce żyletką, to są najbardziej charakterystyczne dla mnie dźwięki, które właśnie mocno kojarzą mi się z dzieciństwem, bo tata całe noce nad tymi kalkami siedział i mama i dziadek tak samo, także teraz już się tego nie słyszy, bo wszystko na komputerze. A to właśnie były faktycznie tamte czasy.
Jeżeli chodzi o dziadka Janusza Lenartowicza, to Pamiętam taką opowieść Wojtka Makowickiego, że Janusz jak kończył jakiś duży projekt, najpierw znikał z klubu artystów na dłużej, a potem jak wkracza, jak już skończył ten projekt, to wszyscy się cieszyli i już wiedzieli, że jest Janusz, są pieniądze na uczczenie tego projektu.
To było miejsce w pewnym sensie elitarne w Poznaniu, ponieważ obowiązywały karty wstępu.
Wojciech Makowiecki, długoletni szef galerii Arsenał, o klubie Plastyka.
Klubem rządziły właściwie trzy osoby, mówię tutaj właśnie o tym okresie 70. i 80. lat. To był Leszek Kostecki, wybitny grafik, sekretarz ówczesnego Związku Polskich Artystów Plastyków, który opiekował się jakby z ramienia związku, klubem. Druga osoba to był pan Wyrzykiewicz, kaleka, szatniarz, który właściwie rządził. On decydował, kogo wpuścić, kogo nie wpuścić i nie było siły na to, chyba że na ladzie pojawiało się 10 zł, wtedy nie było problemów. No i była oczywiście pani Aldona, szefowa bufetu, która dysponowała bardzo rzadkim wtedy w Poznaniu posiłkiem, który nazywał się albo bigos, albo golonka po bawarsku, albo piwo, co dzisiaj wydaje się śmieszne, ale wówczas to były artykuły poszukiwane i niecodziennie spotykane w restauracjach. Grono bywalców bywało różne tutaj, przede wszystkim to plastycy, którzy przychodzili albo towarzysko, albo załatwiać sprawy zawodowe. Niedaleko na ulicy Wrocławskiej mieściły się pracownie sztuk plastycznych, które zatwierdzały różnego rodzaju projekty wnętrz, banerów, jak to dzisiaj się mówi, plakatów. I plastycy tutaj przychodzili do klubu już o godzinie 10, dyskutować, rozmawiać, poprawiać i po 2 godzinach wracali z pracowni i stawiali kolegom, no, drinka powiedzmy, jak to się dzisiaj mówi, ponieważ zatwierdzili projekt, za który otrzymają za chwilę porządne honorarium. Bywalców klubu można było podzielić na dwie takie grupy. Tych, którzy bywali codziennie, tych, którzy bywali sporadycznie. Do bywalców sporadycznych mógłbym zaliczyć takie postacie jak Janusz Lenartowicz, wybitny architekt wnętrz, który projektował hotele Poznań i Polonez. On pracował szaleńczo nad tymi projektami, miał bardzo duże zlecenia i kiedy pracował nad tymi projektami, to nie było go 3-4 tygodnie, miesiące, 2-3, ale później bywał codziennie po pracy i oczywiście stawiał kolegom piwo, nie tylko.
Janusz Lenartowicz działał nie tylko jako architekt wnętrz.
Prezentujemy laureatów konkursu drugiego Biennale Sztuki dla Dziecka. Janusz Lenartowicz zdobył jedną z pierwszych nagród ministra kultury i sztuki w konkursie zatytułowanym Zabawka, jakiej nie było. Tytuł, temat tej zabawki, Ptasi Sejm.
No jest to nie tylko zabawka, ale i gra dla dzieci najmłodszych. Jest to gra, w której dziecko jeszcze nie musi czytać ani liczyć. Wśród tych ptaszków jest jastrząb, przed którym ptaszki uciekają. Jest również orzeł bielik, przed którym z kolei jastrząb ucieka. Na zakończenie dla zwycięzcy gniazdko, w którym czeka nagroda. No taka sobie zabawa wesoła raczej powinna być. To w ogóle jest radosna dziedzina twórczości. Uważam, że każdy plastyk w tym może się wyżywać. Ja w zasadzie jestem architektem wnętrz. Interesują mnie również formy przemysłowe. Zresztą tymi zagadnieniami tych form zabawowych, zabawek samych interesuję się już od samego początku studiów. Wymyśliłem grę, którą się do dzisiaj jeszcze dzieci bawią. Grzybobranie.
Wnuczka Janusza Lenartowicza, Zuzanna.
Tak, myślę, że dziadek był postacią taką nieprzeciętną i dość mocno rozpoznawalną nawet do dzisiaj jeszcze w środowisku architektów. Projektował raczej większe obiekty, hotele, także jak się przegląda jego stare właśnie takie dokumenty, no to wręcz są dziesiątki, a nawet właśnie setki. No ciężkiej pracy nad stołem kreślarskim. No i to jakby myślę, że tutaj jakby zaważyło też nad wyborem tego zawodu mojego taty, a na uczelni poznał moją mamę, Później dzisiaj się śmiejemy, że no dziadek już niestety nie żyje, ale wszystkie 5 jego wnuczek poszło w jego ślady, że tam on rozmnożył trochę ten swój talent i każda coś dostała od niego w spadku, bo wszystkie jego wnuczki faktycznie zajmują się jakimiś dziedzinami artystycznymi, ale to moja siostra bezpośrednio jakby została kontynuatorką właśnie projektowania wnętrz, także też się tym zajmuje zawodowo, a ja bardziej kierunki artystyczne, malarstwo, grafika, fotografia.
Ja wiem, że Ryszard Lenartowicz, a więc ojciec, robi fantastyczne modele. Poza tym jest kolekcjonerem różnych obiektów przyrodniczych.
Mój tata kolekcjonował owady do dzisiaj. Poza dźwiękiem żyletki, to jeszcze z dzieciństwem kojarzy mi się zapach formaliny z jego szafek wydobywający się, bo jego koledzy z ogrodu zoologicznego i inni współpasjonaci właśnie takich kolekcji zoologicznych, można powiedzieć, właśnie bardzo mocno byli z tym tematem związani. Także gdzieś tam to wszystko naprowadziło mnie na pewno na wiele inspiracji, a w zasadzie można powiedzieć takie no nieograniczone bogactwo tych inspiracji, które z tych domów właśnie dziadków i domu rodzinnego wynoszę, bo ono gdzieś tam ciągle jest.
A na ścianach w galerii pojawiły się kolorowe motyle. To też z kolekcji ojca zostały nieco powiększone. Odprysk piękne świata, który nas otacza.
Wszystko, jak widzimy, pasuje, bo galeria nazywa się Kolory Kropka i na ścianach też są kolorowe, piękne motyle. Mimo iż tytuł wystawy jest Martwe motyle, bo są inspirowane tymi motylami kolekcjonowanymi przez tatę Zuzy, tak naprawdę wydają się niezwykle żywe i wydaje mi się, że budzą przede wszystkim pozytywne emocje.
Wystawa kojarzy się z popularną piosenką Ireny Jarockiej.
Także serdecznie zapraszamy, bo oprócz motyli są też inne ciekawe, można powiedzieć, relikwia przeszłości.
Ta wystawa składa się w zasadzie z takich dwóch części. Pierwsza część to jest praca, która powstała na początku zeszłego roku i właśnie bardzo mocno nawiązuje do relacji z moją rodziną i w zasadzie takich pewnych właśnie kolekcji artefaktów, które gdzieś tam zostały wydobyte z przeszłości i nadal tworzą te moje inspiracje do kolejnych prac, nie tylko malarskich, ale właśnie takich połączeń kolażowych, artefaktów z fotografią i z malarstwem. I to jest szafa motyli i kolekcja spojrzeń, czyli tutaj bardzo mocno właśnie to spojrzenie jakby w przeszłość, czyli spojrzenie w oczy moich bliskich, kolejnych pokoleń. Szafa motyli właśnie to są oczy moich bliskich kobiet, czyli mojej mamy, babci i prababci. A druga część właśnie to oczy mojego taty, dziadka i pradziadka. Do nich dołączyłam też moje oczy, bo tutaj wszyscy mówią, że jednak gdzieś tam te geny najbardziej są zbliżone. No i w tej pracy głównie chciałabym pokazać, nawiązać do tego, co w przeszłości moi bliscy, ale myślę, że każdy może to odnaleźć w przestrzeni swoich wspomnień, jakichś sentymentów czy korzeni, co przeżyli i co zostało nam przekazane. Na ile te mocne przeżycia, często wojenne czy przedwojenne, są czymś szkodliwym dla nas, czy nas budują i rozwijają. Na ile w tych oczach, na tych starych zdjęciach widzimy odbicie tych wydarzeń. Ale no, ta wystawa ma dać też jakieś pole do własnej interpretacji, także mam nadzieję, że będzie tutaj nie tylko coś do zobaczenia, ale też jakby właśnie przemyślenia takich własnych relacji z osobami, których już nie ma wśród nas. Natomiast druga część wystawy, faktycznie motyle w dużej skali, nawiązują mocno do kolekcji mojego taty. Jest to pierwszy cykl obrazów, w których mówię o kolekcjonerstwie jako takim, którym się bardzo zafascynowałam, szczególnie ostatnio. Być może on wynika z kolekcjonowania mojego taty czy babci, ale jednocześnie jest czymś, co też bardzo lubię. To otaczanie się przedmiotami, które mają gdzieś w sobie jakieś ciekawe historie, no jest czymś, co mnie od dawna inspiruje.
Tadeusz Chyła.
Gdybym był motylem, motylkiem, nie martwiłbym się ani przez chwilkę. Latałbym z kwiatka na kwiatuszek, bo tak mi chce się, lecz nie muszę. Latałbym z kwiatka na kwiatuszek, bo tak mi chce się, lecz nie muszę. Lecz, że nie jestem tym motylem, ech, nie jestem tym motylem. A noszę tylko ludzką duszę, no to niestety muszę i muszę. A noszę tylko ludzką duszę, no to niestety muszę i muszę. Choć mam już nieco siwą brodę, muszę psia nędzę, wciąż ten miodek. Choć mam od żony różne draki, muszę psia nędza na kociaki. Ocni bogowie, których chwalę, sprawdźcie choć jedno, oby tak dalej.
Motyle są kolorowe, są piękne, są zachwycające, no ale jednocześnie są po prostu czasami martwe, czyli też nawiązują do tematu śmierci.
Ja tu chciałam jeszcze nawiązać do kolekcji spojrzeń, gdyż już wiemy teraz, że z biologicznego punktu widzenia to, co zapisuje się w naszych komórkach, działa aż 4 pokolenia wstecz, czyli nie tylko na tym poziomie sentymentalnym, ale także naprawdę na poziomie takim fizyczno-biologicznym przeżycia naszych przodków mogą w nas rezonować, zwłaszcza jeśli chodzi o dziadków i pradziadków, także tutaj jest to wątek wielowymiarowy.
Nocą czarne motyle unosi je wiatr. Czasem błądzą przez chwilę. Poczuć smak. Z wiatrem szczęścia aniołowie wysoko tam, nie ujęte jednym słowem myśli w nas. Nocą czarne motyle unosi.
W galerii Kolor i Kropka w otoczeniu motyli z obrazów Zuzanny Lenartowicz-Malcher przeglądamy tomik poezji Mariusza Rosiaka, który żył w latach 1958-2005. Był animatorem kultury, wybitnym kolekcjonerem i ojcem Marceliny Rosiak. Tomik, który wzięłam, nosi tytuł Martwe natury żywych. I ten tytuł właściwie odnosi się do tych motyli. W tym tomiku jest cień śmierci.
Mi się wydaje, że temat śmierci zaczął mojego tatę nurtować, jak zmarł jego ojciec, który, dziadek mój, niestety też zmarł dość młodo, ja miałam wtedy 2 lata. Po śmierci mojego dziadka, Mariana Rosiaka, wszyscy jesteśmy na M, Maria, Mariusz, Marcelina, Marian, Po śmierci mojego dziadka tata wydał tomik poezji zatytułowany Autoportret innego. I był to właśnie taki pośmiertny dialog mojego taty z jego ojcem, bardzo poruszający, mówiący o tym, jak ciężko czasami nam się skomunikować ze sobą za życia i jak później żałujemy tych niewypowiedzianych słów. Ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że niestety, ale no ja byłam bardzo młoda, jak zmarł mój tata, gdyż miałam 18 lat, więc też mam trochę takie poczucie, że wiele rzeczy nie zdążyliśmy sobie powiedzieć. W każdym razie tata, jak wydał tutaj tomik, który leży przed nami, Martwe natury żywych, jeszcze nawet nie chorował na nowotwór, na który później zmarł. Bo jak wydał ten tomik, miał bodajże 44 lata, a ta śmierć już go bardzo mocno nurtowała. I chyba to doświadczenie śmierci przez najbliższą osobę, w tym wypadku ojca, go skłoniła do tych refleksji. Mogę powiedzieć nawet, że tata miał trochę taką obsesję śmierci. Bardzo dużo o niej myślał, bardzo intensywnie. Cały czas prowadził z nią taki poetycki dialog. Próbował się zbliżyć do sensu. I wydaje mi się, że z ciekawym skutkiem te wiersze są bardzo takie metaforyczne, poruszające, skłaniają do refleksji. No jednak jak wiemy, nie dojdziemy do tego tutaj na ziemi, co nas czeka po drugiej stronie. A tata, miałam zawsze takie uczucie, że on tak bardzo by chciał ustalić już teraz, co będzie dalej. W tym tomiku są zdjęcia martwych ciał, które fotograf Andreas Serrano robił w kostnicy. I nie jest to pewnie dla przeciętnej nastolatki taki naturalny widok, kiedy no mój tata pokazywał mi te zdjęcia, rozmawialiśmy o tym. Dlatego też bardzo dużo rzeczy, które dla mnie były naturalne, dla moich rówieśników były takie, że ja pamiętam, jak komuś pokazywałam ten tomik mojego taty, to każdy wręcz odskakiwał, czy ze mną jest wszystko w porządku, że ja takie rzeczy promuję. I pamiętam właśnie, jak jechaliśmy gdzieś z tatą samochodem i zadzwoniła pani z księgarni poznańskiej, że bardzo prosi o zabranie, żeby tata przyjechał zabrać te tomiki poezji, bo po prostu wzbudzają tak negatywne emocje w ludziach, jakie otwierają, że prosi, żeby je zabrać, bo uważa, że to musi mieć jakąś inną drogę dystrybucji, bo to nie jest na nerwy przeciętnej osoby.
To ja miałam w podobnym kontekście śmierci obcowanie z preparowanymi zwierzętami, jak to niektórzy mówią, wypchanymi zwierzętami, bo jeszcze pamiętam, w czasie studiów nieraz przynosiłam do sesji zdjęciowych spreparowane sowy czy inne ptaki, które zresztą notabene pochodziły z naszego poznańskiego starego zoo, były przez pana tam odpowiednio preparowane, nie były to żadne z polowań, tylko wszystko pod kątem naukowym robione preparaty, ale właśnie dla kolegów było to coś bardzo dziwnego, jak można się wychowywać wśród takich eksponatów. Także może dlatego do dzisiaj muzea ogólnie rozumiane są mi tak bliskie i właśnie najlepiej się w takich miejscach czuję.
Sięgnijmy do książki, bo to piękna książka i piękny dar mamy dla ojca, bo Maria Rokosz zebrała wiersze, prace krytyczne męża i wydała po jego śmierci w 2005 roku. I chciałam zapytać o ten wiersz, który jest bliski pani.
Generalnie poezja mojego taty, zwłaszcza czytana dzisiaj, bardzo mnie porusza, bo no uderza w jakąś taką tęsknotę za rodzicami, za bliskością, za poczuciem bezpieczeństwa, bo chyba nikt nie daje nam takiego poczucia bezpieczeństwa jak właśnie rodzice. A ten wiersz jeszcze powstał w takich okolicznościach, kiedy mój tata już poważnie chorował i jeździł samochodem, chociaż chyba nie do końca powinien, ale tata zawsze miał, że tak powiem, swoje zdanie na to, co powinien, a czego nie powinien, więc chciał być jak najdłużej aktywny, mimo że to ciało było coraz słabsze. Ten duch był do końca bardzo silny. No i miał wypadek. W miejscowości Łęczyca jechał, akurat wracał od kolekcjonerów, którzy mieszkali w Puszczykowie, do Poznania. zderzył się z samochodem, w którym jechali państwo z pieskami z tak zwanej tutaj naszej poznańskiej sielanki, gdzie się sprzedawało pieski. Teraz chyba to już nie funkcjonuje, bo to tak było dużo zwierząt z pseudohodowli. No ale w każdym razie te pieski niestety w tym wypadku w większości zginęły. Jeden przeżył i to był Bernardyn. Tata zakupił tego psa, nazwał go Kleks i mówił, że to będzie jego anioł stróż, bo tata ten wypadek wyszedł z niego, można powiedzieć, bez szwanku, chociaż auto było do kasacji, miało dachowanie. Obrazy, które tata wiózł w samochodzie, się połamały, bo tata zawsze miał pełen bagażnik obrazów. No i jak dostałyśmy z mamą telefon z policji, że prosimy przyjechać do Łęczycy, bo był wypadek poważny, no to my myślałyśmy, że koniec już, że na pewno tacie się stało coś bardzo złego, a tata siedział sobie na pieńku z nogą założoną na nogę, uśmiechnięty, bo tak czuł, że znowu wygrał, że on jednak w tej walce prowadzi i on decyduje. I ja podchodzę do taty i mówię: tata, ty jesteś niezniszczalny. Taki ujawił mi się jako taki super bohater, którego nic nie może pokonać. I właśnie tutaj na końcu, to ja sobie może pozwolę przeczytać te ostatnie cztery linijki.
A może cały wiersz?
Mogę spróbować przeczytać cały. Jeśli się nie wzruszę za bardzo, bo te wiersze na mnie tak działają. Niewidzialna granica. Życie od śmierci dzieli zaledwie kilka centymetrów. Można je przeskoczyć, przejść ze spokojem na palcach albo wtargnąć z impetem bezwładnego samochodu. Kiedy przemyka myśl o tym, że to już koniec, kątem oka dostrzegasz gromadkę strapionych aniołów. Może się skończy na amputacji ręki lub nogi, ale życie zostanie w całości, niedokończone. Tak samo jak ta droga pełna wyboistych kolein, z której mogłeś zawrócić albo pojechać na skróty. Ale nie! Ty wolałeś wystawić się na pastwę aniołów i dziwić się, jak to się stało, że jeszcze raz ktoś wyciągnął do ciebie rękę. Zawierzył twoim dobrym intencjom, uwierzył w mocne postanowienie poprawy i w to, że w twoim życiu ulegną zmianie nawyki żywieniowe, że będziesz zjadał coraz mniej mięsa przyjaciół, że liście i trawy staną się twoim prawdziwym i pierwszym pokarmem, że odtąd miarą twojego krzyku będzie umiar. Czego byś się dotknął, zamieni się w dobro. Ale aniołowie zdawali się speszeni. Jak to? Jeszcze na dobre nie wyciągnęliśmy ciebie z jednych opresji, a ty pakujesz się w nowe kłopoty? Tylko dlatego, żeby córka mogła o tobie przez chwilę pomyśleć, że jesteś niezniszczalny.
Bardzo ładny wiersz.
Tak, to właśnie dokładnie kilka dni po tym wypadku tata go napisał. Ja go zobaczyłam dopiero po śmierci taty, także tym bardziej mnie poruszył. Zresztą mój tata miał taki problem z komunikacją, jeśli chodzi o rozmawianie o emocjach w taki naturalny sposób i obrał taką metodę, że jak się pokłóciliśmy, czy był jakiś konflikt, nie mogliśmy się dogadać, on wtedy pisał wiersze i potrafił całą noc pisać wiersze i rano zostawić mi na przykład kilka wierszy przy łóżku bez słowa. Bo ciężko mu było przeprosić na przykład, ale za to pisał i to było jeszcze bardziej takie oczywiście poruszające. No, takim był specyficznym ojcem. I jeszcze tak wspomnę może, bo jak Zuza mówiła, że pamięta po nocy te rysowanie ołówkiem po kalkach, to ja mam dokładnie takie samo wspomnienie, jeśli chodzi o stukot maszyny do pisania. I tata jeszcze strasznie mocno w te grafisze uderzał, że ja nie mogłam spać po nocy. Po prostu było puk, 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 puk. I tak czasami do czwartej, piątej ja się przebudzałam i tak ta maszyna specyficzny dźwięk wydawała. Teraz już rzadkość, ale takie wspomnienie.
A mama kiedy postanowiła zebrać te wszystkie prace ojca?
Po śmierci taty. Mama przede wszystkim była bardzo zakochana całe życie w swoim mężu, moim ojcu, mimo tej takiej adrenaliny, która była między nimi, ale uważała go, zresztą słusznie, za człowieka wybitnego. I pamiętam, jak mama kilkanaście lat żyła sama, jak ją kiedyś zapytałam, czy ona by nie chciała sobie ułożyć jeszcze życie. Jeszcze była młodą kobietą. Na co mama mi odpowiedziała, że nigdy nie byłaby z człowiekiem mniej inteligentnym od mojego ojca, a równie inteligentnego nigdy w życiu nie poznała. I to tak podsumowuje jej stosunek do Mariusza, także stwierdziła, że czymś oczywistym po śmierci taty musi być takie uporządkowanie jego dorobku poetyckiego, a także tych pism krytycznych o sztuce. Plus tutaj w książce też się znajdują wspomnienia osób ze świata sztuki o tacie i fragment jego kolekcji, takich jego ulubionych dzieł. Też po śmierci taty była wystawa w zamku tutaj naszym poznańskim, która miała tytuł Abstrakcje i fascynacje z kolekcji Mariusza Rosiaka i właśnie tej wystawie towarzyszyło wydanie tej książki, albo może na odwrót, wydaniu tej książki towarzyszyła ta wystawa.
Czy ta kolekcja rodziców, ojca jest teraz pani własnością?
Tak, jest teraz moją własnością, także kolekcja cały czas, że tak powiem, jest. Mam duży sentyment do tych prac, chociaż wiem, że z jednej strony to wszystko, co zbieramy, to, co kolekcjonujemy, to są tylko przedmioty. Z drugiej strony, właśnie wychowując się w tej rodzinie kolekcjonerów, ciężko złapać dystans. Ja trochę tak nad tym pracuję, żeby może czasami coś puścić dalej w świat, że nie wszystko zostanie z nami na wieczność. Więc pracuję nad tym dystansem, jednak jest to niezwykle trudne, bo mam bardzo duży taki ładunek sentymentalny do zwłaszcza tych pamiątek, w tym też kolekcji, którą zostawił mój ojciec po sobie. Myślę, że jeszcze będzie okazja na pewno, żeby ją zaprezentować. Jeśli chodzi o tych artystów, których promował mój tata, klasyków współczesności głównie, wśród których twórczości ja się wychowywałam, a także jako dziecko dostawałam czasami prace, których w tamtym czasie nie potrafiłam docenić do mojej takiej własnej kolekcji. I tata pozwalał mi czasami sobie wybrać jakąś pracę i ja nawet nie miałam świadomości, jaką to ma wartość i jaką będzie mieć wartość w przyszłości, ale między innymi wybrałam sobie pracę Henryka Starzewskiego, która do teraz w moim domu, w którym mieszkam z moim synem, wisi na ścianie. Zawsze bardzo ceniłam twórczość Tadeusza Kantora, Jerzego Nowosielskiego, tylko to było takie naturalne, bo u nas w domu bardzo dużo się o tych artystach mówiło, bardzo dużo tej twórczości się prezentowało, także czasami mam takie wrażenie, że jedno jestem w tym wszystkim ja, a drugie jakby już z genami zostały na mnie pewne rzeczy nałożone. Ja osobiście jestem największą fanką abstrakcji geometrycznej. Także
to trochę po mamie pani.
Trochę po mamie, trochę po tacie, tak. Także jak najbardziej tutaj wspomniany Henryk Starzewski się bardzo tutaj wpisuje, ale bardzo też lubię twórczość Ryszarda Winiarskiego, Jana Berdyszaka, naszego tutaj wybitnego poznańskiego artysty, Stefana Gierowskiego.
O którym ojciec pisał, prawda?
O którym ojciec pisał i też mam ten zaszczyt, że jego praca wisi teraz na ścianie mojego domu. Także cały ten nurt abstrakcji geometrycznej mam niesamowitą słabość też do kół przede wszystkim. Dlatego też bardzo dobrze rezonują ze mną prace Zuzy, bo tutaj ja akurat patrzę na te motyle, które też są zamknięte w kolorowych kołach.
Motyle Zuzanny Lenartowicz-Malcher w kolorowych kołach będą jeszcze gościły w galerii Kolor i Kropka do końca miesiąca. 30 czerwca odbędzie się o godzinie 18 finisarz wystawy Martwe Motyle przy ulicy Bukowskiej 92. Kłaniam się Barbara Miczko-Malcher w towarzystwie Marceliny Rosiak i Zuzanny Lenartowicz-Malcher.
Tyle znałam mądrych słów, dziś są nieważne, niepotrzebne mi. Pogubiły się gdzieś dni, bo jestem niebem, słońcem ty. Są słowa, które jak motyle mogą unieść w górę. czule mnie i lekko, jak cudowna mgła. I nie chcę więcej, wszystko mam. Uwierz, kochać tak naprawdę można tylko raz. I mówisz mi, że kochasz. Możesz miłością swą zbawić świat. A kiedy mrużę oczy, szepczesz, że nic nie chcesz, bo mnie masz. Są słowa, które jak motyle otul czule mnie i lekko, jak cudowna mgła. I nie chcę więcej, wszystko mam. Uwierz, kochać tak naprawdę można tylko raz. I przyjdzie czas, lśni cię prawdy blask. Tylko raz.